Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu W tę piosenkę. Ja nazywam się Kasia Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a po drugiej stronie siedzi...
Patrycja Mucha, cześć i czołem!
Słuchajcie, powróciłyśmy. Nasza przerwa została wywołana przez najtragiczniejszą ze wszystkich rzeczy, czyli życie, które każe nam pracować i zajmować się różnymi rzeczami, a nie rozmawiać non-stop o musicalach. Też uważamy, że to jest skandaliczne, ale tak jest. Patrycja zajmuje się nowymi horyzontami, ja zajmuję się... różnymi rzeczami, w sumie. Nie wiem, trudno nam powiedzieć. Ogólnie życie nas przytłoczyło, ale wracamy i chcemy porozmawiać o kilku rzeczach tak naprawdę. Ale naszym przewodnikiem, naszym motywem przewodnim będzie film Tick, Tick, Boom, który miał premierę kilka miesięcy temu na Netflixie. To mnie trochę bawi, bo kiedy zaczęłyśmy rozmawiać o tym, żeby o nim pogadać u nas w podcaście, to był nowością. Teraz się już trochę powiem, ostał, dojrzał.
Wystarzał, jak dobry ser pleśniowy.
Ale nie będziemy mówiły tylko o Tick, Tick, Boom, dlatego że jest to musical tak mocno związany z osobą Jonathana Larsona, z jego karierą, z legendą, jaką ten kompozytor obrósł, że właściwie nie możemy mówić o Tick, Tick, Boom, nie mówiąc m.in. o musicalu Rent. Patrycjo, czy ja może zacznę od absolutnie totalnie krótkiego streszczenia Tick, Tick, Boom, a potem przejdziemy do rzeczy dalszych. Czy dostaję zgodę?
Absolutnie, oddajemy głos Kasi do studia.
Dziękuję. Więc Tick, Tick, Boom jest częściowo autobiograficznym musicalem, którego główny bohater próbuje napisać musical. Mieszkając w latach 90. w Nowym Jorku, należący do takiej bohemy artystycznej ludzi, którzy mają duże ambicje, ale niekoniecznie mają duże pieniądze i oczywiście mieszkają, gnieżdżą się w tych wszystkich mieszkaniach, gdzie, prawda, kuchnia i łazienka to jest jeden pokój i ma się mnóstwo znajomych, których się bardzo kocha, ale także nie ma się żadnych pieniędzy. I tutaj dostajemy trochę wątków, które będziemy znali z Renta, trochę wątków, które są jakby kompletnie inne, czyli mamy grupę znajomych, naszego bohatera, który pisze musical i pracuje jednocześnie w takim diner amerykańskim, prawda, gdzie jest właściwie kelnerem, ale tam bardzo dużo osób, które pracuje, ma inne ambicje, inne zawody. I łączy, prawda, to, że chce napisać musical, chce przygotować taki workshop, na którym mógłby pokazać, co wymyślił i mógłby mieć nadzieję, że znajdzie jakieś finansowanie kogoś, kto zdecyduje się zapłacić. No a właśnie tą taką całkiem sympatyczną pracą na wydawaniem brunchy i lunchy bardzo często ludziom, którzy na Broadwayu już karierę osiągnęli. Natomiast ma to już grupę przyjaciół, ma swoją przyjaciółkę, która jest tancerką, która no chciałaby od niego jakiejś deklaracji, to jest jego przyjaciółka, dziewczyna tak naprawdę, chciałaby od niego jakiejś deklaracji odnośnie ich wspólnej przyszłości, prawda? Ona nie chce trwać w ciągłym zawieszeniu, zwłaszcza, że to ważne jest, że te 30 urodzin naszego bohatera się zbliżają, co dosyć jasno sugeruje, że no jest to taki moment, w którym trzeba podjąć ważne życiowe decyzje. Trzeba się w jakiś sposób opowiedzieć względem życia. Nie można już być tym młodym, dobrze zapowiadającym się debiutantem, czy jeszcze nie debiutantem całe życie. No a z drugiej strony ma to swojego przyjaciela, który no odchodzi od tego świata bohemy, dostaje dobrą pracę, za tą pracą idą dobre pieniądze, idzie ładne mieszkanie, co też jest do jakiegoś stopnia kuszącą wizją, prawda, że może ten swój literacki talent nie próbować go beznadziejnie wkładać w Broadway, który, jak wiemy, jest absolutnie najbardziej trudnym teatrem, żeby się tam dostać, tylko może pójść w reklamy, pójść w marketing, bo te umiejętności jakby mogą dać tam pieniądze i też dosyć szybki awans czy satysfakcję, czego nie daje świat sztuki. I zostajemy więc taki typowy musical człowieka, który powoli czuje, znaczy historię takiego człowieka, który powoli czuje, że musi podejmować pewne decyzje i tu dostajemy taki wyjmek z życia właśnie gdzieś tam skoncentrowany wokół tego zbliżającego się deadline'u warsztatowego i właściwie takiego pytania, czy iść dalej, czy ten musical zostanie wystawiony, czy też może zdecydować się na jakieś inne życie. No i to Tick, Tick, Boom tytułowe, czyli właśnie to tykanie, które nasz bohater czuje gdzieś tam z tyłu głowy, odliczające czas albo do wielkiego sukcesu, albo do rozstania się z wielkim marzeniem. I to jest taki bezspoilerowy skrót tego, co w tym musicalu się dzieje. Chyba niczego nie pominęłam, tak mi się wydaje.
Nie, absolutnie, ja tylko mogłabym dodać, że główny bohater tego filmu, który jest alter ego osoby, która napisała ten musical, wierzy w dewizę Breakfast Clubu, czyli klubu winowajców, że po 30 twoje serce umiera. Więc musisz się bardzo szybko zdecydować i wszystkie swoje plany i wszystkie swoje marzenia decydować, dopóki nie skończysz 30 lat, bo potem to już po prostu kablica grup i zgrzytanie zębów.
Ten musical otwiera moim zdaniem jeden z najlepszych utworów w ogóle w całym musicalu, czyli 3090, czyli jak to jest, kończy 30 lat w 90 roku, prawda? I nagle po prostu to poczucie, że ta 30 nadchodzi. Myślę, że ten utwór mógłby być grany w głowach bardzo wielu 30-latków też dzisiaj, jakby 30 lat później. Mam wrażenie, że nadal bardzo dużo osób, które się zbliżają do 30, boi się, że jeśli nic nie osiągnęło do 30, to już nigdy nic nie osiągnie, to pocieszamy was spokojnie. Jest jeszcze dużo, dużo czasu na osiągnięcie różnych rzeczy. Zwłaszcza w tak trudnym biznesie jak Broadway. Nie trzeba wcześniej debiutować.
Nie, w ogóle jak sobie tak pomyślimy o tych gwiazdach Broadwayu, to no one są jak George Clooney po prostu. Im są starsze, tym więcej, tym bardziej je szanujemy i tym chętniej chcemy je oglądać, no nie?
Tak, i to będziemy się tego trzymać, prawda? Jako dwie osoby, które jeszcze nie przebiły się do świata musicalu.
Muszę przyznać, że ja śpiewać nie potrafię, więc... No, aspiracje mogę mieć, ale będę raczej jak te wszystkie ziomki z filmów, które śpiewają pod prysznicem i to będzie mój Broadway, po prostu.
Sekundkę, ja myślałam, że napiszemy wielki musical o badaczach musicali, nie? Nie mamy tego w szufladzie?
No ja mogę napisać, ale ja tego nie będę śpiewać, nie? Więc to będzie trochę jak w tym, jak to się nazywało? Coyote Ugly, że ja mogę napisać, ale się boję śpiewać. Wiecie, tam taki film jest, nie?
Kultowy film, to jest jeden z filmów, do których ludzie bardzo często nawiązują, a przedstawiają, że go nie widzieli. Wróćmy do, być może właśnie do Jonathana Larsona, do twórcy tego musicalu, który tak naprawdę powstał trochę jako taka demokaseta, taki workshop, one-man show, trochę próba jakby taka off-broadwayowa pokazania się tak naprawdę. To nie powstało jako musical z bardzo zwartą fabułą. Jeśli oglądacie film Lin-Manuela Miranda, tam są takie przebitki na bohatera, który siedzi za fortepianem w jakimś takim, no nie powiedziałabym, nie najbardziej ekskluzywnym teatrze świata. To jest niemal jeden do jednego przełożenie takich bardzo słabych nagrań z lat 90. Jak wyglądał cały ten show. To nie był taki musical, jak tutaj widzimy, czyli z dekoracjami, z postaciami na trzecim planie. Bardzo dużo tego, co widzimy na ekranie, to tak naprawdę odtworzenie zdjęć mieszkania Larsona, bo tutaj on zrobił zdjęcia na potrzeby ubezpieczenia i dzięki temu twórcy dekoracji mogli otworzyć to mieszkanie, właśnie otworzenie jakichś scen z tych nagrań. Natomiast to, co dostajemy w filmie, to jest jakby wyjście od tego, od takiego szkicu, który potem stał się musicalem, który był wystawiany w Broadwayowo i na West Endzie. I teraz dostajemy film, który już jest taką, powiedziałabym, poważną, spójną narracją.
Ja bym powiedziała też, że mamy takie ładne polskie słowo, a może nawet nie polskie, ale w Polsce bardzo lubiane. No on w sumie w tym filmie robi recital.
Och, tak, tak.
Świetnie, wiesz, siedzi sobie za pianinkiem i oryginalnie w ogóle to było one man show, więc to taki totalnie recital. A potem dopiero już po jego śmierci osoby, które chciały po raz kolejny adaptować Tick Tick Boom na deski teatralne, rozpisały to właśnie na ten taki trójkąt, tak? Czyli właśnie John, główny bohater, jego przyjaciel Michael i jego dziewczyna Susan. A to się wydarzyło dopiero po którymś tam razie, kiedy Larson prezentował to w ramach takich właśnie różnych opcji, właściwie jakichś warsztatowo festiwalowych.
Zresztą w ogóle powstał jako Boho Days, tak? To się tak nazywało, zanim zaczęło się nazywać Tick Tick Boom. No i to jest bardzo ciekawe, bo dostajemy taką właśnie narrację człowieka, który no czuje, że coś mu nie wychodzi w życiu. No a wiemy i to jakby z tą myślą oglądamy ten musical i większość osób, no że Jonathan Larson odniósł olbrzymi sukces, no ale okoliczności, w jakich odniósł ten sukces, no są rzeczywiście iście dramatyczne, ponieważ Larson jest twórcą bardzo znanego i jednego z najbardziej popularnych musicali, czyli Rent. Tylko, że no, nie mógł się popularnością Rent nigdy w życiu cieszyć, ponieważ zmarł w czasie pierwszego preview Rentu, to znaczy jakby autentycznie w momencie, kiedy jego życiowe marzenie dostania się jakby na Broadway i stworzenia musicalu się spełniło, to umarł. Co jest ciekawe, Rent jest opowieścią, która dzieje się w latach 90. opowiada o grupie przyjaciół, czyli właśnie takich artystów, to jest oczywiście inspirowane cyganerią, tych inspiracji jest tam dosyć dużo, łącznie z konkretnymi scenami. Natomiast dzieje się bardzo konkretnie w latach 90., bardzo konkretnie w czasie epidemii AIDS, która jest tutaj istotnym elementem fabuły. Przez to właśnie, że to jest taka opowieść, która dzieje się w konkretnych latach, przez bardzo wiele lat ludzie byli absolutnie przekonani, że Jonathan Larson umarł na AIDS. I że jest to takie symboliczne dopełnienie fabuły musicalu. Tymczasem to nie jest prawda. To jest legenda miejska, moglibyśmy powiedzieć. Jonathan Larson umarł na rozwarstwienie aorty. To jest taki rodzaj schorzenia, które się pojawia nagle i ludzie na niego nagle bardzo szybko umierają, jakby bardzo trudno im pomóc. No śmiertelna przypadłość. I druga rzecz, która jakby otaczała legendę Jonathana Larsona, która ją bardzo mocno budowała, to przekonanie, no, że skoro umarł na AIDS, to prawdopodobnie sam był gejem. Nie był. Absolutnie nie był. I to nie jest jakby zarzut, tylko że to dosyć dobrze pokazuje, jak legenda tego musicalu, który rzeczywiście był niesłychanie popularny, związała się z legendą autora i stworzyła pewien taki obraz, prawda, życia, które naśladuje sztukę. Tymczasem trzeba przyznać, że Rent, mimo swojej olbrzymiej popularności, staje się coraz bardziej musicalem, no, problematycznym. Bo możemy jeszcze porozmawiać w ogóle o Rent tak na marginesie, natomiast jest taki wątek, który wydaje mi się dosyć ciekawy, o którym ja nie wiedziałam, póki nie pojawiło się Tick Tick Boom i nie zaczęłam więcej czytać pamiętacie o Jonathanie Larsonie. Otóż Sarah Schulman mówi, że Rent fabularnie jest niesamowicie podobny do książki People in Trouble. Jej książki. Nawet wskazuje, że możemy podejrzewać, że ta książka trafiła Jonathana Larsona. I ten zarzut jest o tyle duży, że jest to książka o osobach queerowych, o osobach mierzących się z epidemią AIDS w Nowym Jorku, napisana przez osobę queerową. Natomiast Jonathan Larson do tej społeczności należał, mimo że jakby będąc wśród bohemy artystycznej Nowego Jorku miał wielu przyjaciół z tej grupy, natomiast z dzisiejszego punktu widzenia, coś co w latach 90. wydawało się wielkim przełomem, czyli och, zobaczcie, mamy musical, który opowiada o epidemii AIDS i opowiada o postaciach, które nie są hetero. Z dzisiejszego punktu widzenia widzimy, że coraz więcej zarzutów, że no okej, tylko jest to opowieść, która wychodzi z jakiejś społeczności, zostaje przyjęta przez osoby, które są w mainstreamie, zaadoptowana tak, żeby podobała się konserwatywnej widowni broadwayowskiej. Wszyscy, którzy umierają w Rent, nie są hetero, a ci, którzy są hetero, przeżywają, co wiele osób podkreślało. Wydaje się, że tutaj mamy przełom i przysługę, a w istocie zabieramy komuś jego własną narrację, przerabiamy ją tak, żeby spodobała się osobom, które do tej grupy nie należą i w ten sposób gdzieś tam po drodze wykasowujemy te narracje, które wychodzą prosto od osób queerowych, jak na przykład People in Trouble, bo więcej osób zdecydowanie zda Rent. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. Ja pamiętam, oglądałam klipy telewizji amerykańskiej, które bardzo często omawiają musicale, jak to było coś. To było naprawdę bardzo duże poczucie, że to jest coś. Coś nowego, coś przełomowego, coś naprawdę poruszającego. Nagle po latach jest interpretowane już zupełnie inaczej, w zupełnie innym kontekście.
Dlaczego mówimy o Rent teraz troszkę więcej? No dlatego, że obie bardzo nie lubimy tego musicalu. Nie tylko nawet ze względu, o których Kasia wspomniała przed chwilą, ale też Rent pojawia się w Tick, Tick, Boom jako takie glimpses, takie pojedyncze punkciki. To znaczy Andrew Garfield mówi do swojego przyjaciela Puki. To jest bardzo ważny element w Rent, gdzie jedna z bohaterek używa tego słowa jako takiego trochę wyższościowego wobec swoich partnerów, jakby w różnym momencie ich jakiejś tam relacji. Pojawia się też piosenka One Song Glory, to znaczy ona nie wybrzmiewa bezpośrednio, ale Andrew Garfield gdzieś tam grają w trakcie, w którymś momencie tego musicalu. Jakby rzeczywiście my czujemy, że zaraz będzie takie, wiecie, the big thing is coming. The big thing is coming, że zaraz będzie jakiś przełom, że my czujemy, że ten gość ma talent, że coś tu się zaraz wydarzy, może jeszcze nie teraz, ale zaraz. Ten zwiastun Rent, ta aura jakby nad tym filmem wisi. Ona jest subtelna, też pojawiają się bardziej bezpośrednie momenty, kiedy właśnie pojawia się ta informacja o tym, że Larson nie żyje i że jakby potem Rent zyskał wielką popularność. Popularność w Polsce także dlatego, że to był jeden z tych musicali, które bardzo szybko zostały zaadaptowane na dzieci teatru. To się bardzo rzadko zdarza w ogóle. Bo nie wiem, na Rocky Horror Picture Show czekaliśmy 20 lat. Skrzypek na dachu był 16 lat po swojej premierze filmowej, a prawie 20 po premierze teatralnej, to oczywiście też były względy oczywiście polityczne i narodowościowe i wszystkie inne, tak? Bo to 87 to jest pierwsze wystawienie Skrzypka na dachu w Polsce. A Rent bardzo szybko, jakby pod koniec lat 90. z tego co wiem, nawet w moich małych Katowicach, no bo to w sumie miasto wojewódzkie, ale jakby jednocześnie nie Warszawa, tak? Nie jakiś duży teatr muzyczny, wystawiało Rent, więc wydaje mi się, że to jest jeden z takich musicali, który jest rzeczywiście bardzo popularny także wśród publiczności polskiej. Publiczność polska zna ten film i to, co mi się wydaje ciekawe, w kontekście Rentu, który jest zrealizowany przez Chrisa Columbusa, czyli reżysera, kurde, Harry'ego Pottera. To jest tak absurdalne, że reżyser Harry'ego Pottera jakby i Kevina samego w domu robi Rent, czyli musical o, no właśnie, o AIDS, o, też o narkotykach, właśnie o bohemii artystycznej, jakby czegoś, czego totalnie nie rozumie, też w konwencji, której totalnie nie rozumie, bo to widać. Jakby oczywiście mamy tego reżysera, ale nie działają też ci aktorzy. To jest bardzo ciekawe, bo to jest właściwie prawie, że komplet aktorów, którzy grali w Rent na scenie. Poza Idiną Menzel, która naprawdę jest po prostu wulkanem energii na ekranie i może jeszcze aktora, który grał Angel, który zresztą pojawia się też jako cameo w Tick, Tick, Boom, no to tam się da dużo nie dzieje takiego, żebyśmy mogli naprawdę nie oderwać oczu. I to nie jest kwestia tylko reżyserii, ale też mam wrażenie tego, że jednak potrzeba jest dużo, żeby tę energię teatralną zamienić w energię filmową i że czasem to rozczarowanie, że nie widzimy w filmie na przykład jakiegoś aktora, który zdobył popularność na Broadwayu jakąś rolą, tak jak choćby w przypadku Topola, tak, który zastąpił oryginalnego aktora w Skrzypku na dachu, no to wydaje mi się, że właśnie ten musical dowodzi, że czasem to są dobre decyzje, że wybieramy aktorów, którzy po prostu są filmowi, a nie do końca tych broadwayowskich, bo nie każdy z nich po prostu się nadaje do filmu.
nie ukrywajmy, że gra teatralna i gra filmowa to są dwie różne rzeczy i są ludzie, którzy absolutnie błyszczą na scenie, a potem stawiamy ich w tej samej sytuacji na ekranie i to nie wychodzi. Zresztą wydaje mi się, że mieliśmy bardzo wiele takich przypadków. Ostatnim przypadkiem to był Dear Evan Hansen, czyli przełożenie absolutnie bardzo popularnego musicalu scenicznego na film. Ben Platt dostał możliwość powtórzenia swojej roli, no i tak jak na scenie, mimo że był dużo, dużo starszy od swojego bohatera, to bardzo dobrze grało, tak w filmie było to tak koszmarne, że nie dało się tego oglądać. I widzowie mogli sobie zadać pytanie, jak to się stało. No to między innymi tak bywa. Czasem oryginalna broadwayowska obsada jest dobra na Broadwayu, natomiast niekoniecznie sprawdzi się w filmie. To nie zawsze działa, bo czasem przeniesienie aktorów z Broadwayu do filmu działa super, ale nie jest to taki jeden do jednego. I też prawda jest taka, że oglądałam, był taki moment, kiedy robiono różne programy live. I było to Grease Life i Hairspray Life. To grało, po czym próbowano zrobić Rent Life i to było tak niedobre, że aż śmieszne. Nie wiem, co jest z Rent. To znaczy, widziałam wielokrotnie nagrania z teatrów, w których ludzie byli naprawdę bardzo mocno zaangażowani i bardzo mocno czuli emocje bohaterów. Natomiast to się niekoniecznie dobrze przekłada ewidentnie na film. Ten film jest w ogóle bardzo słaby, można o nim bardzo dużo rozmawiać. Odsyłam was do wideo eseju Lindsay Ellis, która zrobiła cały wideo esej o tym, dlaczego Rent jest fatalny. I bardzo, bardzo polecam, bo on bardzo dobrze pokazuje właśnie też, jak Chris Columbus sobie kompletnie nie poradził jakby z całą wizją i koncepcją tego, czym ma być Rent, jak go wizualnie pokazać, jak go nakręcić, które sceny są ważne, które postaci są ważne. I to bardzo, bardzo wam polecam, bo rzeczywiście to jest taki esej, który rozkłada to na części pierwszej, pokazuje, dlaczego to nie gra i dlaczego nawet jeśli bardzo lubimy ten musical, to niekoniecznie musimy lubić jego filmową adaptację, ale wydaje mi się, że to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne. To znaczy, że Rent to jest bardzo ważny musical dla bardzo wielu osób, który bardzo żyje w sercach nawet tych osób, które nie zawsze lubią musicale. I to mi się wydaje też bardzo takie ciekawe, że znam trochę osób, które nie lubią musicali, ale Rent to nawet całkiem, całkiem. No jest tam trochę takich piosenek, co to bardzo dużo osób po prostu zna i nawet nie zdając sobie sprawy, że zna jest Rent, prawda? Seasons of Love na przykład to jest taka piosenka, którą mnóstwo osób zna i nawet sobie z tego nie zdaje sprawy. Natomiast to wszystko razem tworzy taką idealną legendę, tak? Tutaj mamy tego Jonathana Larsona, młodego twórcę, lata 90. Wychodzi musical, on umiera. Pierwszy taki musical, który w taki sposób rozprawia się w takim mainstreamie totalnym, no bo nie ukrywajmy, jeśli coś ma premierę na Broadway, to jest totalny mainstream. Rozprawia się z kwestią AIDS. I tak naprawdę, no, Larson trochę znika, nie? To znaczy, no nie ma nic nowego. I ja pamiętam, jak się dowiedziałam, że Lin-Manuel Miranda będzie robił Tick, Tick, Boom i się zaniepokoiłam. Zdawajmy sobie sprawę, że Lin-Manuel Miranda to jest taki młody artysta musicalowy, który zrobił ten swój musical, jak miał 29 lat, czyli In the Heights, osiągnął wielki sukces, potem długo pracował i znowu osiągnął jeszcze większy sukces, absolutnie przełomowy, prawda? On nie umarł po tym swoim pierwszym musicalu. Więc mam wrażenie, że on w tego Larsona jest trochę wpatrzony, bo to jest taki, ta młoda krew na Broadwayu. Jednocześnie jest tu w ogóle jeszcze cudowny wątek Sondheima i musimy o nim powiedzieć, bo tak jak rozmawiałyśmy o Sondheimie po jego śmierci i próbowałyśmy jakby wyjaśnić znaczenie Sondheima dla musicalu, no to żeby było jasne, Sondheim żył tak długo, że jakby jego wpływ dotyka kolejnych pokoleń twórców musicalowych i Sondheim się pojawia jako postać w Tick, Tick, Boom. Jest istotną postacią, bo był istotną postacią Larsona, ale Sondheim był także bardzo istotną osobą dla Lin-Manuela Mirandy, ponieważ w 2009 roku, kiedy robiono nowe wystawienie West Side Story na Broadwayu i postanowiono, że część słów będzie po hiszpańsku. Osobą, którą poproszono, że przetłumaczyła m.in. I Feel Pretty czy The Boy Like That na hiszpański był Lin-Manuel Miranda, który musiał się konsultować z Sondheimem. Ja się śmieję, że na Broadwayu wszystko się w końcu zbiega w Sondheimie. Tick, Tick, Boom jest w dużym stopniu w kilku miejscach absolutnym, totalnym hołdem dla Sondheima. Będziemy o tym jeszcze mówić. W związku z tym jakby bałam się, że tego będzie tam za dużo. Że to będzie Larson robiący hołd Sondheimowi, a na tym będzie Lin-Manuel Miranda robiący hołd Larsonowi, robiącym hołd... I że w tym wszystkim się zgubi serce tego musicalu? Ale tak się nie stało.
Wiesz co, ja mam tutaj bardzo różne jakby intuicje, dlaczego ten film wyszedł taki dobry. I też uważam, że on nie dostał dość dobrej prasy. Na przykład w porównaniu do prasy West Side Story, to ja jestem zdziwiona. Z różnych względów, dlatego że to jest film bardzo świeży, mimo że mówię o latach 90. Jest to film o latach 90., który nie jest nostalgiczny. Pojawia się ustawicznie to powiedzenie, ja nie jestem szczęśliwa, ja nie jestem szczęśliwy, tak? A potem główny bohater mówi, to jest Nowy Jork, tu nikt nie jest szczęśliwy. I to pojawia się przecież dokładnie to samo zdanie, albo sparafrazowane, ale to o tym samym znaczeniu pojawia się w Rent. Uważam, że bardzo dużo tu jest dobrych elementów łącznie z Andrew Garfieldem, którego skrytykował Richard Brody. Jestem trochę zawiedziona z kolei tym, bo on ma bardzo dobrą intuicję do aktorów. On powiedział, że Andrew Garfield jakby tego nie czuje i że to nie jest taka raw musical energy, taka nature of musical, no bo Andrew Garfield nie jest aktorem musicalowym. Moim zdaniem to jest najlepsza rola musicalowa od lat, biorąc pod uwagę jakby właśnie to, że Andrew Garfield nigdy wcześniej nie śpiewał i nie tańczył, to po pierwsze, zrobił to wszystko sam i wszystkie utwory swoje zaśpiewał. No a po drugie właśnie to, że on nie zapomina grać, kiedy śpiewa w filmie. On jest aktorem filmowym i właśnie dlatego to gra. Podsumowując, jakiś taki rant na brak dostrzeżenia tego filmu, oprócz oczywiście Oscarów, to znaczy nominacji dla Andrew Garfielda, no to wydaje mi się, że gra tutaj umiejętność, którą zdobył Miranda podczas po prostu swojego doświadczenia z Hamiltonem. To znaczy, że umiał udramatyzować historię w sposób, którego nie potrafił zrobić Larson. Bo Rent jest bardzo podobny do Indy Heights w sposobie, w jakim opowiada o społeczności i poszczególnych drobnych elementach i drobnych historiach, ale nie umie tego skompensować w jakiś taki przekonujący dramat właśnie jednej osoby, albo nawet po prostu dramaturgiczny ciąg wydarzeń. I właśnie jak się porówna Rent i Indy Heights, to widać tę inspirację bardzo mocno, że Lin-Manuel Miranda to jest też osoba zadłużona w jakimś tam stopniu u Larsona. Ale właśnie w Tick, Tick, Boom mamy ten emocjonalne centrum w postaci Andrew Garfielda i mamy dramaturgię. I Jezu, jak te piosenki są doskonale rozpisane. One są też rozpisane inaczej niż w oryginalnym Tick, Tick, Boom. One mają zmienioną kolejność. Niektórych nie ma. I też bardzo ciekawy jest ten case z wyrzuconej piosenki Green Green Dress. To jest bardzo fajną piosenką, ale jest jedyną piosenką w całym tym musicalu, który w ogóle nie ma aż tak dużo utworów. To też jest właśnie wielki problem Rent, że kurde, tam nie przestają prawie śpiewać. Że ta piosenka jest jedną piosenką, w której ci bohaterowie w jakiś tam sposób nic nowego się nie dowiadują ani o sobie, ani o swoim związku, ani o swojej sytuacji życiowej, ani nie mają nowego problemu, z którym się muszą zmierzyć. I on powiedział, bardzo lubię ten utwór. On był bardzo fajnie zatańczony, fajny był na niego koncept wizualny, kocham go, ale muszę go wyciąć. Bo dobrze wiedział, że to zadziała na korzyść tego musicalu. I to jest to, co ty, Kasia, kiedyś powiedziałaś, że po prostu Miranda, on myśli musicalem. On rozumie, gdzie trzeba przystrzyc, co trzeba zrobić, żeby coś grało dramaturgicznie. No i to są też te po prostu lata na Broadwayu spędzone. No, w sensie, że już tu nie popełni tego samego błędu, co przy Indy Heights, nie?
Tutaj chciałam powiedzieć, że jedna z moich myśli, która mnie jakby dopadła, kiedy jednocześnie praktycznie pojawiły się niesamowicie pozytywne opinie o West Side Story Spielberga i takie pozytywne, ale dużo chłodniejsze przyjęcie Tick, Tick, Boom, to miałam taką myśl, że Spielberg zrobił West Side Story, cały czas mając w głowie ludzi, którzy nie lubią musicali i chciał ich przekonać do musicalu. Lin-Manuel Miranda zrobił film musicalowy dla ludzi, którzy kochają musicale. Jakby w ogóle nie oglądając się na ludzi, którzy nie lubią musicali. Dzięki temu jego musical ma to, czego nie ma film Spielberga, absolutną musicalową szczerość. Tam on się nie musi tłumaczyć, dlaczego ludzie śpiewają, to jest jasne, że taki jest sposób ich ekspresji. Ja nie rozumiem, jak można skrytykować rolę Andrew Garfielda w tym filmie. Autentycznie nie rozumiem. Pomijając fakt, że nie wiem, czy słyszeliście tą cudowną anegdotę, jak Andrew Garfield dostał rolę w tym filmie. Otóż musicie wiedzieć, że Andrew Garfield i Lin-Manuel Miranda mają tego samego masażystę, z którym się przyjaźnił. Któregoś razu ów masażysta masował Lina i Lin zapytał, słuchaj, czy Andrew Garfield umie śpiewać? Bo ewidentnie mu tak wizualnie pasował do Larsona. No i na co powiedział masażysta, oczywiście śpiewa jak anioł, po czym, kiedy sesja się skończyła, pobiegł do telefonu, zadzwonił do Andrew i powiedział, Andrew, czy ty umiesz śpiewać? A więc Andrew powiedział, a dlaczego? Bo właśnie powiedziałem Linowi Manuelowi Mirandzie, że śpiewasz jak anioł i będzie ci proponował rolę w musicalu. Andrew Garfield nauczył się śpiewać specjalnie, nauczył. On śpiewał wcześniej, bo jakby jeśli się przejrzy jego filmografię, to on umie utrzymać melodię, no ale to nie jest śpiewanie musicalowe. Natomiast zgadzam się z tym absolutnie, że to jest bardzo świeża rola musicalowa. To jest rola kogoś, kto na tyle już dobrze śpiewa, na tyle dobrze zna tekst i na tyle dobrze rozumie swojego bohatera, że nie zapomina grać. Andrew Garfield jest dobrym aktorem. Dzięki temu dostajemy coś, czego ja dawno nie miałam, czyli zatrudniamy aktora, kto nie jest znany ze swoich ról musicalowych i on gra i śpiewa, a nie dajemy mu taryfę ulgową, bo jest aktorem i nie musi czysto śpiewać. To jest coś, co mnie strasznie denerwowało. Chyba najbardziej mnie zdenerwowało w ekranizacji W głębi lasu Sondheima, by the way, gdzie po prostu wzięto bardzo dobrą obsadę, no i na zasadzie, no nie musicie dobrze śpiewać, prawda? To, że to się sprawdziło w Mamma Mia, to nie znaczy, że sprawdzi się w każdym innym musicalu. Więc dla mnie ta rola Andrew Garfielda, ja bardzo żałowałam, że nie dostał Oscara, bo miałam takie poczucie, że gdybyśmy mieli wziąć taki miernik ryzyka, jakie podejmuje aktor, wychodzenia z tego, co robił wcześniej, ale także tworzenia takiej szczerej roli, która rzeczywiście koncentruje te wszystkie wątki, tak? My oglądamy ten film, bo chcemy wiedzieć, co dalej z tym jego niezbyt w sumie sympatycznym bohaterem będzie się działo, no to to jest moim zdaniem jedna z definicji roli oscarowej, przynajmniej tak powinno być. I ja bym bardzo chętnie widziała wynagrodzenie tego wysiłku nagrodą, no ale nie było szansy, bo za role musicalowe się w XXI wieku nie dostaje Oscarów. Co jest w tym ciekawe, to że przy tych wszystkich długach i hołdach, jakie mógł oddawać Miranda, stworzył film, który... Ja go oglądałam z moim mężem, ja robiąca takie... Sondheim, albo znam tą melodię, i on, który jakby nie jest wielkim fanem musicali, znaczy jest fanem musicali, ale niekoniecznie tych, których by człowiek się spodziewał. I myśmy oboje się bardzo dobrze bawili oglądając ten film, mimo że oboje oglądaliśmy zupełnie inny film.
A to jest bardzo ciekawe, Kasia, bo ja oglądałam z moim mężem, który jest fanem musicali, ale jakby, no wiesz, też jakby jego serce jest z noirami. I miał takie, Jezus Maria, wreszcie jakiś fajny musical. Oglądaliśmy razem i dokładnie miał to samo, w sensie byliśmy tak podekscytowani wspólnym doświadczeniem, jakimś takim radością, świeżością właśnie tego musicalowego doświadczenia, takim właśnie brakiem, bo nie wiem, przy Szmiga Dun mieliśmy jednak to poczucie na przykład, no fajne, fajne, ale kurde, znowu ten MGM ciągle, znowu te takie odgrzewanie kotleta, znowu jakiś postmodernizm, a tu nagle jakby jakaś nowa formuła, nie? Coś nowego zaproponowanego, więc cieszę się, że mieliśmy takie małżeńskie doświadczenia po prostu wspólne, rozumiesz?
Słuchajcie, być może zawsze, jeśli chcecie przetestować, czy film wam się podoba, oglądajcie go z drugą osobą, prawda, z którą jesteście blisko i przejdzie wtedy właśnie test Tick, Tick, Boom, czy dwie osoby, które mają zupełnie inne gusta i podejścia do filmu, im się spodoba. No i tutaj też zgadzam się z tobą to, co powiedziałaś o Green Green Dress, bo ten fragment nagrany w ogóle został potem wypuszczony do sieci, można sobie tę piosenkę obejrzeć, co mnie zresztą w ogóle bardzo cieszy, bo chciałam usłyszeć tę piosenkę w tym wykonaniu, chciałam zobaczyć ten flirt, ale ją zobaczyłam, myślałam sobie, kurczę, tak, ja lubię tą piosenkę, ona jest fajnie zaśpiewana, fajnie zatańczona, nic by nie zmieniała w filmie, nic by nie dodawała do tej dynamiki. Co mi się niesamowicie podoba, to że na każdą piosenkę w tym musicalu jest pomysł. Że za każdym razem, kiedy mamy piosenkę, kiedy ją trzeba jakoś nam pokazać i zwizualizować, jest na to jakiś pomysł i te pomysły są bardzo różne. Niektóre są liryczne, niektóre są trochę surrealistyczne, niektóre są umowne, ale to się spina. To się tak cudownie spina. Jest tak, że każda piosenka to jest taka emocja, jak to będzie przy tej piosence. Jest takie wyczekiwanie trochę. A z drugiej strony nie ma się poczucia chaosu. Może być, powiedzmy, Wine zaśpiewane zupełnie inaczej niż Sunday i w zupełnie innej konwencji tam ta piosenka zostaje pokazana. Ale jednocześnie potem oglądałem, mam takie przyjemne poczucie takiej spójności w tym wszystkim.
Dla mnie to jest niesamowite, że ten musical z takimi dobrymi utworami nie jest tak znany, w sensie nawet nie jako wystawienie całe, czy jako właśnie, że film tak długo, czekaliśmy tak długo na film, jak właśnie ten Rent, który moim zdaniem, ja z mojej strony mogę powiedzieć, że lubię trzy piosenki. To znaczy La Vie Bohème, otwierającą oczywiście, czyli Seasons of Love i Out Tonight. To są trzy piosenki, które z Rent ja w miarę lubię, chociaż uważam, że one też są wszystkie na tej samej rock nucie. Opera MTV style nuta. Mhm. Tutaj ja miałam wreszcie takie poczucie, Boże, każda piosenka jest świetna. Te Boho Days w ogóle, które oni śpiewają a cappella w mieszkaniu Johna, głównego bohatera, które zresztą było nagrane też właściwie, kurczę, heroicznym wysiłkiem, bo to było nagrane w czasie pandemii i aktorzy musieli mieć 14-dniową kwarantannę po nagraniu tego bez maseczek właśnie, żeby mogli śpiewać na planie. No, to jest coś fantastycznego, w sensie to jest żywa, po prostu organiczna energia, która wynika z jakiegoś tam miejsca, czasu i wybranych aktorów, jakby trochę jak na scenie, że właśnie masz poczucie obcowania z czymś bardzo wyjątkowym, co zostało uchwycone. To zresztą aktorka, która grała w oryginale Mimi z Rent, która się pojawia w właśnie tej słynnej scenie już Sunday. Ona powiedziała właśnie, że jak weszła do tego mieszkania, to miała jakby takie bardzo dziwne uczucie, bo ona była wielokrotnie w mieszkaniu Larsona i po prostu taka transcendencja ją właściwie wręcz dopadła. Ta aktorka grała zresztą też w Indie Heights, więc w ogóle, tak jak mówisz, Kasia, wszystko w pewnym momencie się gdzieś tam spina na tym Broadwayu, mimo że to jest wielki świat. Jejku, to było dla mnie niesamowite doświadczenie. Potem jest utwór Play Game, który jest rozegrany jak teledysk z MTV z lat 90. Potem jest fantastyczny utwór Therapy, który jest nawiązaniem do We Both Reached for the Gun Chicago, tak? Bo oni od razu znowu udają pacynki. I że, tak jak mówisz, na każdy jest pomysł, a jednocześnie to nie jest przekreowane, bo to moim zdaniem niesie energia tych wykonawców, absolutnie.
To jest taki musical, że ja go wysłuchiwałam potem wielokrotnie. Chyba miałam 2 miesiące słuchania w kółko piosenek z tego musicalu. Odkrywania ich na nowo. Wiecie, to jest też trochę tak, że dobry musical ma piosenki, których możesz słuchać już poza filmem, czy poza przedstawieniem i one jakoś do ciebie przemawiają i jest w nich jakaś treść, która się i tak niesie. I dla mnie tak na przykład jest właśnie, no chociażby z piosenką Why, która mi się wydaje jest takim utworem. Zgadzam się z tobą, te utwory są po prostu bardzo, bardzo dobre, a jednocześnie, jeśli tak jak my, jest się wśród tych theater kids, jak to mówią po angielsku, czyli ludzi, którzy się jakoś wychowali na musicalach, kochają je, kojarzą te nawiązania, no to to do tego wszystkiego jest jakaś niewyobrażalna skarbnica, z której właśnie ty mówisz, Therapy nawiązuje do Chicago, tam są dwa utwory, które nawiązują do Sunday in the Park with George, czyli do musicalu Stephena Sondheima. W Moving On, które ja kocham i w ogóle uważam, że jest cudownie zaaranżowane, mamy fragment z Jeffersonów, z słynnego serialu, który był nadawany w latach 60. W tym drugim utworze, który tłumaczy drogę do miłości, do musicalu, który moim zdaniem w ogóle ma tą cudowną frazę, prawda, że jaki to cudowny sposób, żeby spędzić dzień, prawda, no to tam mamy nawiązanie do Mary Poppins, mamy nawiązanie do West Side Story, oczywiście nie da się niczego zrobić na Broadwayu teraz bez nawiązania do West Side Story. Te rzeczy jakby tam się nawarstwiają i mogłoby się wydawać, że przy tylu nawiązaniach, tylu mrugnięciach, tylu, prawda, wskazaniach na innych twórców i na inne rzeczy, gdzieś to zgubi swojego ducha, ale prawda jest taka, że w tej opowieści o takiej kończącej się pewnej epoce w życiu człowieka, która rzeczywiście kończy się z 30, nie, że po 30 nic nas nie czeka, ale bycie młodym, dobrze zapowiadającym się artystą musi się kiedyś skończyć. Myślę, że to tak strasznie rezonuje i to pytanie, gdzie właściwie powiedzieć stop podążaniu za marzeniami? Kiedy powiedzieć sobie, że być może to nasze wielkie marzenie się nie spełni, a może trwać przy nim, nawet jeśli płacimy za to, nie wiem, pracą przy podawaniu kawy i brunchu w sobotę czy niedzielę. Moim zdaniem to jest też siła tego musicalu, że on jest przy tym całym jakby swoim cudownym, to jest taka skarbnica, jeśli chodzi o nawiązania broadwayowskie i musicalowe, to jest jednak opowieść, która bardzo, bardzo wybrzmiewa. I ona wybrzmiewa w latach 90., ale wybrzmiewa także teraz. I ja sama na przykład pomyślałam sobie, że ja się trochę w tym czuję, to znaczy sama się w tym odnajduję, tak? To znaczy w takim pytaniu, kiedy już przestajesz się dobrze zapowiadać? Kiedy już jesteś tym, kim będziesz w swoim życiu? I też pytanie, dlaczego robimy to, co robimy? Zwłaszcza jeśli zdecydowaliśmy się na działania twórcze. Dlaczego my się na to zdecydowaliśmy? Że to kompletnie nie ma sensu. Jakby pozbawiamy się w życiu bardzo wielu szans przez to, że chcemy tworzyć. Mam takie wrażenie, że dlatego to tak dobrze wyszło Linowi Manuelowi Mirandzie, że on to zna, bo on, jak patrzy się na jego biografię, to jest człowiek, który zawsze wiedział, gdzie idzie i co będzie chciał robić. I że będzie chciał być tym twórcą i chyba sobie nigdy nie wyobrażał, że mógłby być kimś innym. I mu się udało. Udało mu się w sposób spektakularny, ale podejrzewam, że też wielokrotnie zadawał sobie pytanie, dlaczego robi to, co robi i czy, nie wiem, pierwszy czy drugi musical osiągnie sukces, więc wydaje mi się, że tutaj to jest niesamowita siła Tick, Tick, Boom. Tak jak bardzo wiele rzeczy się dezaktualizuje, tak jak mówimy Rent, jakby dzisiaj czytamy tak trochę przez pryzmat, może to nie jest do końca to życie bohemy, takie jak nam tutaj pokazują, to moim zdaniem bardzo wybrzmiewa i zawsze będzie moim zdaniem wybrzmiewać.
A to też jest ciekawe, co mówisz, bo to też nie jest zasługa Larsona. To znaczy, że Tick, Tick, Boom pomyślane było jako artistic struggle, czyli najgorszy ever drop w filmach. My zawsze z Sebastianem mamy takie poczucie, o Boże, znowu film o artystach, będą ćpać, będą się po prostu staczać i potem dostaną jakiegoś objawienia i zrobią coś super. Jakby filmy o artystach są strasznie przewidywalne i też są strasznie nudne, bo właśnie tak jak mówisz, to doświadczenie dla wielu ludzi nie jest wspólne. Takie konkretne doświadczenie, które polega na tej artystycznej drodze, bo wielu ludzi nie jest artystami, ale bardzo wiele ludzi ma poczucie takiej bezradności wobec jakiejś obranej ścieżki. I to wtedy już niezależnie od jaką ścieżkę wybierzesz tak naprawdę. Więc to jest wszystko zasługa tego autora, który przepracował w 2001 roku Tick, Tick, Boom na potrzeby Off-Broadwayu, czyli Scotta Schwartza, który właśnie dopisał te dwie postaci, który sprawił, że to nie jest tylko o tym, jak to artysta się mierzy ze swoją sztuką, tylko że jest to właśnie uniwersalne o tym, że człowiek dorasta i w pewnym momencie musi podjąć jakieś decyzje. Tutaj pada taka fajna fraza w tym filmie, że do pewnego momentu jesteś artystą, który dorabia w coffee shop, a od pewnego momentu jesteś po prostu kelnerem, który ma hobby. Do którego momentu właśnie warto inwestować jakieś swoje marzenia, niezależnie od tego, czym te marzenia będą. I wydaje mi się, że właśnie to pokazuje ten konkretny przykład, że Larson nie był geniuszem, że to był utalentowany człowiek, może miał zmysł do frazy, może potrafił pisać piosenki na zawołanie, bo rzeczywiście te jego teksty są bardzo fajne i bardzo dowcipne, no to się też czasem z taką dozą cynizmu, ale nie za dużo tego cynizmu, więc można się uśmiechnąć pod nosem, z jakiegoś takiej trawności obserwacji, a jednocześnie mają element utopii w sobie, więc bardzo dużo tam jest fajnych rzeczy. Ale jako twórca musicalu, jak dostaliśmy Rent ostatecznie, który jest jakby spełnieniem Larsona jako twórcy, to nie działa. To jest bardzo ciekawe moim zdaniem, że to, co wyszło z Tick, Tick, Boom, to jest efekt wielu przypadków, wielu osobowości twórczych i że ten Larson, to też jest ciekawe, że on tak naprawdę, on już jest na boku. Rzeczywiście Rent jest musicalem legendarnym, ale sama mówisz, że ludzie nie mieli potrzeby nawet sprawdzić, kim do końca jest ten człowiek. Wiedzieli tylko, że umarł i że pewnie na AIDS, co nie było prawdą, nie?
Tutaj wydaje mi się, że powinniśmy też przejść do, bo tak jakby chwalimy różne rzeczy, nawiązania. Wydaje mi się, że warto byłoby przejść do kilku, moim zdaniem, fantastycznych momentów tego musicalu. I wydaje mi się, że nie sposób mówić o tym filmowym Tick, Tick, Boom bez mówienia o... Być może najbardziej, i tu skorzystam z kalki językowej, epickiej scenie musicalowej w musicalach ostatnich lat, czyli o scenie z Sunday. Sunday jest śpiewane na melodię utworu Sunday z Sunday in the Park with George. To jest bardzo ciekawy utwór, ponieważ jest to jedno zdanie. Tak jest w oryginale. Takie sobie postawił Sondheim zadanie, że on to się zgrywa jakby z myślą tego utworu, który jest do pewnego stopnia związany z takim przemijaniem, z taką chwilowością, z takim próbą uchwycenia czegoś bardzo, bardzo przemijającego w czasie. Zresztą bardzo, bardzo wam polecam zobaczenie wykonania Sunday przez... no, zebranych artystów Broadwayu po śmierci Sondheima, żeby go uczcić. Zebrali się na Times Square, jest to bardzo wzruszające. Lin-Manuel Miranda płacze, więc my płaczemy razem z nim, bo czujemy to, prawda, to powiązanie całego Broadwayu w sobie. Natomiast Larson zrobił z tego bardzo dowcipny utwór, który, no, trochę krytykuje ludzi, którzy jedzą brunch w niedzielę na mieście, a mogliby sobie kawę zrobić w domu. Jest to taki popis tak naprawdę umiejętności naśladowania mistrza. Natomiast to zrobił Lin-Manuel Miranda, za co będę mu dozgodnie wdzięczna. Zebrał w tej jednej scenie absolutny zestaw legend musicalowych od artystów, którzy obecnie występują na Broadwayu, chociażby wykonawców i twórców z Hamiltona, z Haddonstown, który jest olbrzymim przebojem Broadwayu. Pojawiają się tam też osoby, które grały w Rent w wersji oryginalnej, scenicznej, no ale pojawiają się absolutne legendy Broadwayu i tak naprawdę jest to coś przecudownego, kiedy zaczynamy rozglądać się po tym dinerze, w którym pracuje nasz bohater i orientujemy się, że wszyscy tam, absolutnie wszyscy, to są ludzie, których powinniśmy, a bardzo często doskonale znamy właśnie z najróżniejszych przedstawień, łącznie oczywiście z sztukami Sondheima. Są tam obie jego muzy. Przyznam szczerze, że jak ja to oglądałam, to miałam takie poczucie, że oto dzieciak z Broadwayu dorwał się do kamery i w końcu zrealizował swoje wielkie marzenie, które prawdopodobnie zrozumieją w pełni tylko dzieciaki z Broadwayu. I ja poczułam po prostu, że chyba nikt nie złożył piękniejszego hołdu Broadwayowi w kinie od lat. Od momentu, kiedy robiono te broadwayowskie musicale nastawione wyłącznie na to, żeby zaprezentować gwiazdy z teatrów muzycznych Nowego Jorku.
To, co jest piękne w tym numerze, to to, że one nie są zaprezentowane jako gwiazdy. To znaczy, my wiemy, bo są zbliżenia na poszczególne twarze, ale moim zdaniem klucz, żeby zrozumieć jakby dlaczego ten numer jest taki fajny, jest moment, kiedy oglądamy Joela Greya, czyli słynnego mistrza ceremonii z kabaretu i scenicznego, i filmowego, i on mówi coś w stylu: ja pierdzielę, po prostu co za syf w tej knajpie, nie? Bo jakby jest, tak strasznie dużo się dzieje i w ogóle brakuje jednej osoby w obsłudze, więc po prostu mylą im się zamówienia, ktoś się nie może doprosić kawy, ktoś tam dostał złe jajka na czymś innym, z jakimiś złymi dodatkami, jest po prostu, no szał, i po prostu Joel Grey tak się łapie. I jakby właśnie o to chodzi, nie? Że jest po prostu takim zwykłym ziomkiem, który przyszedł na lunch, a jednocześnie jest tą legendą Broadwayu. No tu się właśnie, tak jak mówisz, pojawia też Bernadette Peters na przykład, czyli wielka muza Sondheima, właśnie trzy postaci z Rent, czyli Adam Pascal, Daphne Rubni-Vega, Wilson German Heredia. To jest właśnie aktor, który grał Angel w oryginalnym Rent. To jest pierwsza rzecz, która sprawia, że ten numer jest absolutnie fantastyczny i stanie się ikoniczny. A druga, moim zdaniem, to z tego samego porządku trochę, że to jest w sumie numer kameralny. To znaczy, to nie jest wielki spektakl, bo poza tym momentem, kiedy opada jedna ściana z tego przenośnego chyba dinera,
tak.
I to jest oczywiście spektakularne, bo jest światło i widzimy Andrew Garfielda, który rękami dokonuje takiego niemalże jakiegoś X-Men po prostu, jakiś opuszczenia tej jednej ściany i światło się wbija na jego twarz, my widzimy jego plecy, no to jest jakoś tam imponujące, ale ostatecznie po prostu jest parę ziomków, którzy siedzą, spoglądają z jakimś takim rozmarzeniem właśnie, śpiewając o niedzieli w dinerze, który to diner jest gdzieś tam na jakimś Soho i jakby wokół jest tak niezbyt nawet atrakcyjnie. Nagle to się zamienia w obraz pointylizmu, do którego też nawiązuje właśnie Sondheim, przecież Sunday in the Park, do słynnego tego obrazu. Ludzi, którzy właśnie spędzają niedzielę na trawie, w parku. Wydaje mi się, że to, co jest właśnie fantastyczne, to to, że Lin-Manuel Miranda rozumie, że nie musi być wielkiego spektaklu, żeby było musicalowe serce w tym wszystkim. Że nie muszę mieć tej Chitty Rivery, wielkiej gwiazdy Chicago, i nie muszę jej poświęcać po prostu bardzo długich ujęć, tylko mogę zrobić na nią glimps, kiedy się uśmiecha. I to wystarczy, bo wiemy, że w samym sposobie, w jakim ona jest portretowana, jest całe serce jego i cała jego miłość do musicalu. I nie trzeba z tego robić jakiegoś obrzydliwie przebogactwiowanego, nie wiem, nawet się nie mam wysłowić, wiesz, bo to mnie tak jakoś tak dotknęło, że no po prostu nie jest to przesadzone, nie? Tylko jest to w sumie subtelne, a jednocześnie nie jest to na tyle intymne, żebyśmy nie zrozumieli, jak ważne to jest wydarzenie w kontekście tego filmu.
I mam też takie poczucie, że przynajmniej ja oglądając tą scenę miałam takie, nie muszę zatrzymać kamery dłużej, bo wy wiecie, ja wiem.
Tak.
I oboje wiemy, jesteśmy tu razem. I dlatego ja uważam, że to jest tak cudowny musical, ponieważ w tym całym, w ostatnich latach, trendzie musimy zachęcić do musicali ludzi, którzy nie lubią musicali. Nie możemy musicalom po prostu pozwolić być. Musimy na każdym kroku je jakoś tłumaczyć siebie. Musimy jakby podsuwać jakieś wyjaśnienie. Przychodzi Lin i mówi, ja wiem, że kochacie musicale. Wy wiecie, że ja kocham musicale. Larson kochał musicale. Sondheim świeci nad nami, prawda? Wszyscy jesteśmy tutaj razem. Nie musimy się sobie tłumaczyć. To nagle daje taki oddech temu filmowi, bo on się nie musi tłumaczyć na każdym kroku. Nie musi się tłumaczyć z decyzji, nie musi się tłumaczyć, dlaczego Andrew Garfield może biec przez Central Park i dobiec do fortepianu, ponieważ jak on już dobiega do tego fortepianu i śpiewa, to ty emocjonalnie jesteś dokładnie w tym samym punkcie, co on. Nie pytasz się, dlaczego tam stoi fortepian, bo ty wiesz, że oglądasz musical. I w musicalu, jeśli fortepian jest potrzebny, to on tam będzie stał. To jest dla mnie bardzo ważne, bo dzięki temu jest miejsce na to, żeby Andrew Garfield śpiewający w Central Parku przy fortepianie zaśpiewał swój utwór tak, że ci serce pęka, a jednocześnie zaczynasz rozumieć, dlaczego dla bohatera tak ważny jest jego przyjaciel i dlaczego ten jego przyjaciel tak bardzo wiąże się z jego karierą musicalową i dlaczego to wszystko jest ze sobą powiązane i jak się narodziła ta jego potrzeba. I o to chodzi. To, o czym my bardzo często mówimy, że musicale jednak napędzają emocje, że on nie musi być wiarygodny, ponieważ też musi być wiarygodny emocjonalnie, ale nie musi być racjonalny w takim naturalistycznym pojmowaniu tego, co jest racjonalne w filmie, ponieważ emocje to wynagradzają. I dla mnie jest na to miejsce w tym filmie, ponieważ Lin-Manuel Miranda nie spędza bardzo dużo czasu, żeby wytłumaczyć nam, dlaczego tam jest fortepian, zrobić długiego dialogu z jakimś cieciem, czy ja mogę skorzystać z tego fortepianu, albo jeszcze dorzucić jakiś dowcip, żeby wiesz, żeby osłabić fakt, że tam stoi fortepian. Nie! Jakby oglądajcie musical. Wejdźcie do tego świata.
Bardzo mi się spodobało, że usłyszałaś słowa cieć. Uważam, że to jest takie dobre słowo. Przepraszam.
Bo wiesz dlaczego? Bo ja cały czas myślę o tej scenie z West Side Story Spielberga, gdzie idzie Tony i śpiewa Maria, Maria, a ponieważ Spielberg nie może znieść, że on śpiewa to Maria do siebie, to tam jest jakiś cieć. Bo chociażby cieć musi tego słuchać, żeby to miało sens. Być może ja po prostu to bardzo przeżywam, ale to mi bardzo złamało serce w adaptacji Spielberga, że on nie jest w stanie pozwolić bohaterom śpiewać powietrze. A Lin mówi, nie, no słuchajcie, no jakby możecie to przeżyć z bohaterem i nie zadawać tych pytań. I dzięki temu ma miejsce na bardzo, bardzo dużo rzeczy. I na to, żebyśmy ostatecznie kończyli oglądać ten film z mnóstwem emocji.
Może też dla nie wszystkich naszych słuchaczek i słuchaczy to jest jasne, ale to jest okrutnie ważne i bardzo to jest doniosła sprawa, bo to nie jest ostatni trend ostatnich 15 lat. To się skończyło w latach 70., więc 50 lat bez musicalu, który nie byłby ironiczny albo autokomentujący samego siebie. Michał Oleszczyk to powiedział. Cześć Michale, pozdrawiamy Cię i znowu Cię tu przywołujemy. W swoim podcaście właśnie o Skrzypku na dachu powiedział, że Skrzypek na dachu rok 71. To jest ostatni musical starego typu. Też oczywiście w tym sensie, że to jest jeszcze jakoś tam studyjny musical w technikolorze, że szeroki ekran i w ogóle wiele innych rzeczy. To też jest musical bardzo realistyczny ostatecznie i można mu wiele jakby powiedzieć o nim, że jest taki właśnie na skraju. Ale jednocześnie właśnie to jest ostatni musical, który nie jest ironiczny. Właśnie, który podejmuje jakby ten świat musicalowy, w którym operuje na serio, w sensie, że traktuje go jako konwencję, którą należy przyjąć i którą należy opowiadać jakby na jej zasadach. Kocham kabaret, ja kocham bardzo wiele późniejszych musicali, to nie o to chodzi. Ale później to były pojedyncze musicale, które decydowały się nie brać w nawias samych siebie. I wydaje mi się, że o tym chyba nie pomyślałyśmy w kontekście Hedwig and the Angry Inch, ale to jest też ten przypadek. Tam też nikt nic nie tłumaczy.
Też olbrzymim plusem Hedwig and the Angry Inch jest to, że on w jakiś sposób przyjął, że jest niszowy. To znaczy jakby on tą niszowość wykorzystał. Mhm. I wydaje mi się, że tutaj jest różnica, że Tick, Tick, Boom jednak dzięki Manuelowi Mirandzie, dzięki Andrew Garfieldowi, dzięki dużej dystrybucji na Netflixie jakoś tak się wbił ten mainstream i dzięki temu mógł tutaj w tym mainstreamie zaistnieć. Ja straszliwie żałuję, że on nie trafił do kina. Bo jakby niestety mam takie poczucie, że jego odbiór był dosyć mocno ograniczony właśnie przez to, że on trafił na Netflixa i wydaje mi się, że nie był w stanie zabłysnąć w taki sposób. I to nie jest to, że on potrzebował kina, tylko Netflix no niestety rzadko ma tak dobre filmy, które mogłyby rzeczywiście trafić na duży ekran, a to był tak dobry film. Jest mi bardzo przykro, bo mam wrażenie, że go bardzo przykryło to, że on właśnie się pojawił chociażby przy West Side Story, było takie, o jest dużo musicali naraz. Przy czym West Side Story to jest dowód na to, że robienie tego wielkiego musicalu, prawda, takim starym typie, mimo rozlicznych prób zrobienia go nowoczesnym może nie zadziałać, natomiast, że możesz wziąć bardzo kameralną historię i zrobić z niego wielki musical, bo to nie historia czyni wielki musical, prawda, tylko odpowiednie podejście. Inna sprawa jest taka, że tutaj powiedziałabym, jestem trochę zła, jak dobrym reżyserem, przynajmniej tego musicalu okazał się Lin-Manuel Miranda. Ileż można mieć talentów? Ja miałam głęboką nadzieję, że mu to nie wyjdzie, bo ileż można? Lin, opanuj się. Zostaw coś innym ludziom. Dodam jeszcze, że czytałam taki wywiad o tym, że właśnie dlatego ten, ich zdaniem, ten musical dobrze jest wyreżyserowany przez Mirandę, że on właśnie założył, że nie za bardzo umie i przyjmował bardzo dużo porad od innych i był bardzo otwarty na kolaboracje, no bo jest twórcą musicalów broadwayowskich, gdzie zawsze coś się robi z innymi ludźmi. Tam, gdzie prawdopodobnie pewność siebie czy pewne zadufanie reżysera z większym stażem mogłoby źle zadziałać, to tutaj ta otwartość i takie poczucie, że dopiero się próbuje i dopiero się uczy, okazało się bardzo skuteczną metodą.
To chyba rozmawiałyśmy trochę wcześniej o tym, że po pierwsze, gdyby nie Miranda, to ten film był nie powstał, dlatego że rodzina Larsona nie była przekonana do końca do koncepcji realizacji takiego filmu i w ogóle odkopania historii ich członka rodziny. Kiedy pojawił się Miranda na horyzoncie, to okazało się, że tak, że biorą to w ciemno. Ale dwa, że Miranda, mimo tego, że jest piekielnie zdolnym twórcą, mimo tego, że zrobił duże rzeczy właściwie rewolucyjne, mówiąc wprost, no to nie jest żadne dopisywanie mu czegoś, czego nie zrobił, to po prostu jest rewolucja. To jest gość, który robi naprawdę, tak jak mówisz, wszystko i we wszystko mu wychodzi, że on swoim jakimś ego nie przykrywa tej historii i nie przykrywa tego bohatera. Mógłby to zrobić, nie? Że jak już widzisz taki przykład może trochę z innej parafii, to znaczy Emanuela Lubeckiego czy Rogera Dickinsa, czyli autorów zdjęć, którzy już są tacy manieryczni, że w pewnym momencie nie może wybrzmieć reżyseria, bo musi wybrzmieć to, jak oni doskonałe zdjęcia robią. Tutaj tego nie ma. My czujemy sprawną rękę reżyserską, ale my nie czujemy stempla jak Wes Anderson albo Stanley Kubrick, nie czujemy stempla Lin-Manuel Miranda. To jest doskonałe, bo jest jakby taka harmonia między historią, którą opowiada, ale też taką potrzebą jakiejś zawarcia swoich pasji, zawarcia swoich tematów. Tak jak mówisz, no ta scena Sunday to pewnie było jego marzenie, żeby coś takiego zrobić, ale jednocześnie właśnie odsuwa się. Tak mogły mieć zupełnie inne cameo, a ostatecznie widzimy go 3 sekundy na ekranie, kiedy podaje jakieś żarcie w tym dinerze, tak? Bo oczywiście się pojawia Miranda w tym filmie, jak Hitchcock w swoich filmach. I uważam, że to jest też klucz. Taki, nie chcę powiedzieć taka pokora, ale po prostu zwyczajnie, znowu, umiejętność takiego dostrzegania, co dla musicalu będzie dobre.
I ostatecznie dostajemy historię emocjonalną, spójną, dobrze zagraną i to wydaje mi się, żeby to powinno wybrzmieć, że ona gra dla ludzi, którzy te musicale bardzo kochają, którzy się na nich wychowali, którzy każde z tych nawiązań łapią, ale gra też po prostu jako historia. To wielkie pytanie, jak zachęcić do musicali ludzi, którzy nie lubią musicali, to zamiast się im tłumaczyć, zamiast im wyjaśniać, po prostu dać im dobrą historię emocjonalną, bo się w tym ludzie odnajdują, bo potrafimy przeskoczyć nad rzeczami, które mogą być nawet dla nas pozornie dziwne, a potem się odnajdujemy. Zwłaszcza, że ten musical fajnie robi to, że on się dzieje na dwóch planach, czyli na tym bardziej realistycznym, ale także na tym recitalowym, żebym powiedziała, i to one w trudniejszych momentach czasem sobie radzi jednym, a czasem drugim. I to chyba będzie wszystko, bo nie chcemy zagadać tego filmu, dlatego że też wydaje mi się, że mogłybyśmy go zagadać, bo tam każdy ten drobinka jest bardzo fajna. Bardzo wam polecam, jest dostępny na Netflixie. Czy widzieliście Rent, czy znacie historię Jonathana Larsona, nie ma do końca znaczenia, bo ta historia tak zagra, ale ten musical także powoduje, że człowiek na przykład chce zobaczyć Sunday in the Park with George, który niesamowicie polecam, jest to absolutnie przepiękny musical o artyście i jego artystycznej drodze i pytaniu, kiedy być może należy porzucić pewne ambicje, więc ciekawe, skąd jakieś inspiracje. Więc tak, więc Duch Sondheima unosi się nad wodami, a wy koniecznie zobaczcie Tick, Tick, Boom. I teraz mamy dla was dwie zapowiedzi. Pierwszą to dotyczącą tego, że nasz dzisiejszy odcinek zakończy rozmowa z Magdaleną Adamusz, czyli z tłumaczką, komentatorką popkultury, moją towarzyszką w podcaście Czytu Czytu, która opowie nam o swoich musicalowych przeżyciach, ale mamy już zapowiedź tego, co będzie w następnym odcinku. Patrycjo?
To będzie wybór być może dla was zaskakujący, dla wielbicieli, wielbicielek musicalu klasycznego, albo w ogóle takiego, w którym można po prostu wyodrębnić piosenki jako wielkie utwory musicalowe, bo będziemy rozmawiać o Nashville Roberta Altmana, filmie, który właściwie sama miałabym chyba trudność sklasyfikować bezpośrednio jako musical, ale jednocześnie na tym polega posiadanie własnego podcastu, że możesz naginać trochę reguły i opowiedzieć o filmie, który kochasz, absolutnie wybitnym. Ja nie wiem, czy rozmawiałyśmy o czymś aż tak wybitnym w tym podcaście. Zobaczymy. Natomiast jest jeden z moich absolutnie najbardziej ukochanych filmów. No i czekajcie, czekajcie, a może w drodze, jak posłuchacie tego podcastu, to jeżeli nie widzieliście Nashville, to nadrobicie i będziecie równie zachwyceni i zachwycone, jak my jesteśmy. A teraz już przechodzimy do rozmowy z Magdą Adamus.
Słuchajcie, naszą dzisiejszą gościnią jest Magdalena Adamus, znana w sieci szerzej jako Katus Geekus, podcasterka posiadająca własnego, dosyć popularnego BookToka, tłumaczka, jej napisy mogliście widzieć w wielu produkcjach, które oglądaliście chociażby na Netflixie, a także komentatorka kultury popularnej, którą zawsze chciałam zaprosić do naszego podcastu, więc to zrobiłam. Cześć Megu!
Cześć!
Słuchaj, nie będziemy z tobą rozmawiać o filmie, o Tick, Tick, Boom, bo z tego co rozumiem, nie widziałaś Tick, Tick, Boom, nie udało ci się nadrobić.
Obawiam się, że nie widziałam żadnego filmu od dobrych paru miesięcy. Naprawdę jestem dosyć zajętą osobą.
Tutaj chwila wyjaśnienia, Magda się rozmnożyła. Dlaczego znowu powiedziałam Magda? Megu się rozmnożyła i ma teraz młode w domu, w związku z tym nie ogląda filmów, ale widziała jakieś filmy w swoim życiu. Wiem, że jest wielbicielką studia Cantus, co już podpowiada nam, że coś o musicalach wie i jakiś musical w życiu widziała. I mamy dla ciebie pytania. To jest specjalnie przygotowany zestaw pytań. Nasi najlepsi badacze do spraw musicalu, to znaczy ja i Patrycja, wymyśliłyśmy te pytania. I one mają naszym słuchaczom odkryć musicalową duszę. Oni poznają twoje odpowiedzi i będą już wiedzieli, kim jesteś. I teraz ja zaczynam te pytania. Nie ma złych odpowiedzi, nie ma za długich, nie ma za krótkich odpowiedzi. Jeśli coś będzie niejasne, podpowiemy spokojnie. Jeśli podasz złą odpowiedź, koniec znajomości. Bez stresu. Pierwsze pytanie. Jaka jest twoja pierwsza myśl, gdy słyszysz musical?
Teraz, w tym momencie, Olivia Newton-John, bo nagrywamy to dzień po tym, jak zostało podane do wiadomości publicznej, że Olivia od nas odeszła, a Grease było jednym z pierwszych musicali, który wywołał moją miłość do musicali, więc tym bardziej jest mi przykro.
Olivia Newton-John w mojej pamięci też jako absolutnie taka postać, którą człowiek się trochę identyfikuje, jak ogląda pierwszy raz Grease i która jest, wiesz, tak jak potem oglądasz inne wystawienia Grease, to masz takie dobre, ale to nie Olivia Newton-John.
Ja nigdy nie widziałam żadnego innego wystawienia. Olivia Newton-John jest jedyną Sandy w moim życiu i o ile z czasem odkrywałam, że Grease jest bardzo problematyczną historią i do dzisiaj nie polecam jej absolutnie jako opowieść, z którą można się identyfikować i że to jest idealne ucieleśnienie nastoletnich przeżyć, jakie powinno się mieć w liceum, bo nie, ale nie zmienia to faktu, że jest to jeden z bardzo formacyjnych dla mnie musicali. Odegrał bardzo dużą rolę w moim życiu, w ogóle we wprowadzeniu mnie w tą tematykę.
O Grease myśmy już mówiły w tym podcaście, w związku z tym, jeśli chcecie posłuchać więcej, to zapraszamy. Drugie pytanie. Jaki jest twój ulubiony musical? Dla dowolnej definicji słowa ulubiony. Wiemy, że czasem trudno jest wybrać jeden ulubiony musical, więc możesz wybrać jeden sceniczny, a jeden filmowy, albo wybrać wyłącznie filmowy, masz wolną rękę.
Musiałabym chyba powiedzieć, że na tą chwilę, nie wykluczam, że to się w pewnym momencie zmieni, na tę chwilę byłby to Hamilton. Trafił na mnie w moim życiu na taki moment, kiedy to była dla mnie idealna ucieczka od pewnego rodzaju problemów i tak powiedzmy towarzyszył mi w bardzo dużych przemianach w moim życiu, w tych okolicach 2015 roku. Byłam w nim absolutnie zakochana, i również za to, że wprowadził mnie do takiego świata muzyki, którego sama nigdy wcześniej nie doceniałam, bo ja nie lubię rapu ani hip-hopu. Ja kocham Hamiltona. Nie lubię tych dwóch gatunków muzycznych, więc za to jestem mu niesamowicie wdzięczna i tutaj niewątpliwie dużą rolę też odgrywa to, że miałam okazję zobaczyć go na West Endzie i było to jedno z najpiękniejszych doświadczeń muzycznych w moim życiu. Myślę, że też tak trochę na Hamiltonie uczyłam się doceniać musical, oceniać analizę problematyki musicalu, bo przez to jak Hamilton na tamte czasy był zupełnie inną produkcją, która dopuszczała innych ludzi do obsady, która opowiadała w trochę przewrotny sposób historię kraju, który ma wiele za uszami. Bardzo dużo mi to dało, jeżeli chodzi o taką przestrzeń własnych przemyśleń na temat sztuki i musicalu. I o mój Boże, czy ja mogę przestać mówić w takich dużych słowach i próbować być inteligentna.
To jest podcast, w tym mówimy dużymi słowami, więc spoko. Zresztą przyznam się, że wydaje mi się, że Hamilton dla wielu osób był jakimś takim przełomowym doświadczeniem. Dla mnie był na pewno przełomowym doświadczeniem, jeśli chodzi o przeżywanie tego, co się dzieje, kiedy mamy wielki międzynarodowy musicalowy hit i możemy pierwszy raz chyba w historii tak dokładnie oglądać, jak wyglądają emocje, kiedy musical, który jest takim wielkim hitem, jest jeszcze na Broadwayu, no bo ja trafiłam na Hamiltona, kiedy on jeszcze był na Broadwayu. Jak potem czeka się na te międzynarodowe wystawienia, jak się człowiek wymienia bootlegami, jak w końcu Disney Plus pokazuje nagranie. Absolutnie rozumiem, że Hamilton może być bardzo wysoko na liście. Ja przyznam szczerze, że mam z Hamiltonem jeden problem. Uwielbiam ten musical, ale po zwycięstwie Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych nie mogłam go słuchać przez pewien czas, bo czułam, że on w pewien sposób został zdradzony przez historię. To było dla mnie trudne.
Ale rozumiem to.
Czy masz jakiś musical, który uważasz, że jest najbardziej niedocenionym musicalem? Że tylko bardzo lubisz, lubisz go oglądać, wracasz do niego, a tymczasem niekoniecznie wszyscy go znają. Albo niekoniecznie go doceniają.
Od razu pozwolę sobie tam u siebie usprawiedliwić. Ja mam wrażenie, że bardzo dużo takich trochę mniej znanych produkcji musicalowych mnie omija i nie siedzę w tym aż tak głęboko, dlatego może nie będę tutaj śliła się na wielką oryginalność, ale taką produkcją, do której bardzo chętnie wracam i zajmuje ona bardzo szczególne miejsce w moim sercu, tym bardziej, że trzeba się trochę poświęcić, żeby ją oglądać, bo jest dostępna tylko i wyłącznie w bardzo kiepskiej rozdzielczości, jest to Legalna Blondynka nagrana przez MTV wiele lat temu, którą do dzisiaj mam w jakimś zdobytym dawno temu pliku i strasznie lubię ten musical, bo on jest tak niesamowicie pozytywny i to w nim poznałam jednego z moich ulubieńców musicalowych, to znaczy Borla, który tam wciela się później w ukochanego Elle. Bardzo chętnie do niego wracam. Bardzo lubię po prostu też to samo nagranie z publicznością, z taką ogromną publicznością. On ma bardzo skoczne, bardzo łatwo wpadające w ucho piosenki, między innymi Gay or European. Myślę, że to jest po prostu szczyt musicalowej komedii. W tym momencie wydaje mi się, że historię Legalnej Blondynki lepiej znam z tego musicalu niż z filmu, ponieważ on też bardzo dobrze rozwija wątki takie, w których w filmie troszeczkę zabrakło, przez to o wiele lepiej wybrzmiewa. Ja go bardzo polecam, można też sobie znaleźć gdzieś tam jakąś kopię. Był on też wystawiany w Polsce i pamiętam, że wtedy nie byłam zbytnio zadowolona z tego, jak to wyszło, ale ja byłam na jednym chyba z pierwszych przedstawień, kiedy ekipa jeszcze nie była tak bardzo zgrana, więc mam wrażenie, że to miało duży wpływ na to, jak ten musical odebrałam.
Zazdroszę ci tego nagrania, bo ja uwielbiam ten musical. Uważam, że jest absolutnie przeuroczy. Trochę marzę, żebyśmy doszli do momentu, kiedy musicale na podstawie filmu zostają filmami, bo inaczej trzeba grzebać gdzieś tam i szukać właśnie starych nagrań. A jest to absolutnie przecudowny musical i chociażby wysłuchanie samych piosenek bardzo polecam. Za co najbardziej lubisz musicale jako gatunek, a za co ich najbardziej nie lubisz?
Czy ja mogę w ogóle nie lubić musicali? Okej, nie, czekaj, mam odpowiedź na to pytanie. Najpierw to, co lubię. Najbardziej lubię musicale za bardzo emocjonujące, wielkie sceny zbiorowe do tych najwyższych nut, najbardziej chwytających za serce piosenek, bo to są takie chwile, że jeżeli to się ogląda na żywo, można doznać autentycznej epifanii, bo wydaje mi się, że właśnie to przeżyłam na Hamiltonie, zanosząc się płaczem pod koniec przedstawienia. Polecam, fantastyczne uczucie. I to jest chyba najbardziej tania odpowiedź, jaką można udzielić, bo to jest właśnie najtańsza zagrywka musicali, jaką one stosują, to znaczy wykorzystać te największe zbiorowe sceny, które są najbardziej podniosłe i najbardziej emocjonalne, takie uderzają w ciebie jak w dzwon, ale nic na to nie poradzę, to są moje ulubione momenty i za to właśnie musicale kocham. Za co musicali nie lubię, to jak są słabo dostępne. I jakie są niedostępne za kogoś, kto nie mieszka w Londynie albo w Nowym Jorku. To znaczy oczywiście mamy polskie teatry, mamy tutaj mniejsze nasze rodzime jakieś produkcje albo na licencji, albo oryginalne, ale nie zmienia to faktu, że ja się chyba nigdy nie doczekam Wicked w Romie, a kiedyś jeszcze miałam na to nadzieję.
Bardzo chcę, żeśmy kiedyś w tym piosence poświęcili w ogóle cały odcinek bootlegom i dostępności i jak to się stało, że mamy XXI wiek i ludzie chcą oglądać musicale i Broadway i West End wciąż z olbrzymim problemem nagrywa te spektakle nawet wtedy, kiedy one już spadają jakby, tak? Kiedy już nie można więcej zarobić na biletach i fakt, że te spektakle często istnieją w nagraniach, bo teatry nagrywają na własne potrzeby, a my się wymieniamy, prawda, no nielegalnymi, bo legalnie nie da się tego zrobić nagraniami z piątego rzędu. No ja też bardzo nad tym boleję i w ogóle wydaje mi się, że to jest jakiś taki niesamowity fenomen musicalu, to znaczy, że ludzie bardzo chcą to obejrzeć i bardzo nie mogą tego obejrzeć i raz w życiu ludzie chcą w kogoś rzucać pieniędzmi, a druga strona mówi nie, dziękujemy, tak? Chcemy, żeby to wyglądało tak, jak wygląda. Zresztą to jest w ogóle bardzo fascynujące, prawda? Taki jakiś tam się przejawia argument, że no nie można tego nagrywać, bo ludzie nie będą kupowali pieniędzy na lokalne produkcje, bo obejrzenie nagrania Hamiltona i pojechanie na Hamiltona to jest dokładnie to samo, prawda? Jak surowa różnica.
To jest absolutne niezrozumienie fandomu musicalowego, w którym przecież to, ile wystawień danego musicalu z różnymi obsadami obejrzałeś, to są przecież te punkty, które zbierasz jako fan. To nie chodzi tylko o to, żeby zobaczyć oryginalną obsadę z Broadwayu, ale też żeby zobaczyć obsadę z West Endu, a potem jakąś obsadę lokalną. Jestem zafascynowana tym, na przykład jak Hamilton będzie teraz wystawiany w Niemczech. Słuchałam fragmentów po niemiecku i nie mam pojęcia, co o czym oni śpiewają, bo nie znam tego języka, ale znam oryginał na pamięć, więc w sumie chyba zrozumiem i jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie.
Ja przyznam szczerze, że ileś osób zaproponowało mi wyjazd do Niemiec na oglądanie Hamiltona po niemiecku, świadczy o tym, że nie tylko ty się nad tym zastanawiałaś. Dobrze, czy masz jakiś swój ulubiony numer musicalowy?
To jest ta jedna rzecz, nad którą nie miałam czasu się zastanowić, bo na pewno jest tych momentów kilka. Żeby tak teraz z głowy, takie piosenki, które najczęściej towarzyszyły mi na mojej playliście z musicali w ostatnich latach, to na pewno było Satisfied z Hamiltona, to Defying Gravity nieustannie z Wicked. Bardzo lubię jedną piosenkę z Kelnerki, którą też miałam okazję zobaczyć w Warszawie i ona jest o wiele lepsza w oryginale jednak.
Bez porównania lepsza. Mówisz o Bad Idea?
Mówię o Bad Idea, dokładnie.
To jest chyba najlepsza piosenka w całym musicalu, tak przynajmniej moim zdaniem. To była ta piosenka, którą promowano Kelnerkę w Stanach Zjednoczonych, więc aktorzy odgrywający główne role śpiewali Bad Idea bardzo często w różnych programach telewizyjnych, takich programach porannych, więc można sobie nie tylko wysłuchać, ale też zobaczyć, jak to na scenie wygląda.
Wspomniałabym o tych paru nowych piosenkach, których nie znamy z filmu, ale które pojawiły się w wystawieniu scenicznym Moulin Rouge, w którym występuje, nie wiem czy wciąż, ale na pewno w oryginalnej obsadzie był mój ulubiony Aaron Tveit.
Już go nie ma.
Ale... No, już go nie ma.
Przepraszam, to będzie na marginesie, bo spotkałam w końcu kogoś, kto siedzi w tym samej części musicalowego fandomu. No więc Aaron jest bardzo utalentowanym piosenkarzem musicalowym, aktorem. Występował w wielu popularnych musicalach, jest bardzo przystojny, ma odpowiednią charyzmę i nie udawało mu się wygrać nagrody Tony przez bardzo wiele lat, po czym wystąpił w Moulin Rouge i wszedł COVID i zamknięto teatry. Jedyną osobą w tamtym roku nominowaną do Emmy za najlepszą pierwszoplanową rolę męską był Aaron Tveit. W związku z tym wygrał. I wszyscy się strasznie z tego śmieli, że nie wiadomo kto wygra. Ale jest bardzo dobry jako Christian, rzeczywiście. Ja się musiałam strasznie długo przyzwyczaić do tego musicalu, bo dla mnie te inne wersje utworów albo nowe utwory były tak dziwne. Ja znam na pamięć filmowe Moulin Rouge, więc to było dla mnie tak dziwne.
Ostatnie piosenki, które ostatnio w musicalach mi się tak bardzo podobały, to jest chyba cały soundtrack z broadwayowskiej Anastazji.
Tak.
Zwłaszcza te piosenki, które śpiewał Ramin. Po wybuchu mojej fascynacji Anastazją miałam okazję go zobaczyć na koncercie w Polsce i do dzisiaj jestem absolutnie zakochana.
Ja trafiłam do szpitala na dzień tego koncertu,
tak,
rozumiesz?
Pamiętam.
Słuchajcie, 3 lata minęły, byłam w szpitalu, operację miałam i jedyne, co kurwa najbardziej pamiętam, to to, że nie poszłam na ten koncert.
No, także Anastazja na podstawie klasycznej animacji Foxa, którą absolutnie kocham, to jest film mojego dzieciństwa.
A oglądasz teraz Anastazję? Bo ja nie mogę.
Znaczy, przyznam, że od kiedy zrobiłam o niej filmik na YouTube'a, to do niej nie wracam. Byłoby to teraz trudne, myślę. To nie jest moment na oglądanie Anastazji. Można posłuchać wciąż piosenek z musicalu, zwłaszcza jeżeli śpiewa je Ramin. Rolę Dimitra w tej pierwszej wersji broadwayowskiej grał bodajże, jak on się nazywa, David Klena, który w tym momencie zaczęłam oglądać nową odsłonę Pretty Little Liars, która jest fatalna i on się tam pojawia.
To jest problem, bo musicie zrozumieć, jest to chłopie niesłychanie fotogeniczne.
Ale on tam gra takiego toksycznego oblecha trochę, więc...
To jest typowe w ogóle dla aktorów broadwayowskich, że jak oni w niczym nie grają, to grają w tych serialach młodzieżowych. To jest bardzo śmieszne, jak obejrzysz na przykład obsadę tych seriali z DC, które są, wiesz, takie mają niskie budżety, to oni mogli zrobić odcinek musicalowy, bo połowa aktorów była z Broadwayu. Dobrze, czy masz jakiegoś ulubionego aktora musicalowego? Już kilka nazwisk padło, więc kto jest na szczycie?
To chyba będą sami mężczyźni. Musicie mi wybaczyć, ale dobrze. Mężczyzna śpiewający i grający w musicalach, to jest po prostu mój ideał mężczyzny. I to będzie Ramin Karimlo, czy Karimlu, nie wiem jak się czyta jego nazwisko. Christian Bale, o którym już wspominałam, ponieważ absolutnie kocham go w roli Szekspira w Something Rotten. Jest tam fenomenalny. Coś jeszcze? Ktoś jeszcze? Aaron Tveit. Christian Bale, Aaron Tveit. David Klena, to widziałam go tylko w Anastazji, więc on jeszcze sobie nie zasłużył na bycie moim ulubionym aktorem. Przyzwoitość kazałaby mi powiedzieć Lin-Manuel Miranda, ale ja uważam, że on nie umie śpiewać, więc niekoniecznie.
nie będę się kłócić. Ja i wielu krytyków nie będziemy się kłócić. No, ja muszę ci powiedzieć, że to nie jest złe zestawienie. Jakby ja bym się z nim bardzo nie kłóciła, jeśli chodzi o broadwayskich aktorów, którzy obecnie śpiewają. Przyznam szczerze, że ja bardzo przeżywam to, że nie ma nagrania Funny Girl, bo tam Ramin śpiewa.
Jezu, zapomniałam, że on tam gra. W ogóle z Funny Girl. Jakie dramy są z Funny Girl teraz. Uwielbiam te dramy.
Uwielbiam. Ja obejrzałam chyba z 50 filmików o dramach wokół Funny Girl. Jeśli jesteście normalni, nie wiecie o co chodzi, to wznowiono po raz pierwszy od czasów, kiedy Barbara Streisand zrobiła wielką karierę, grając Funny Girl, ten musical wrócił na Broadway z obsadą, która niekoniecznie odpowiadała oczekiwaniom widzów. No i zwolniono aktorkę grającą główną rolę, czyli Fanny Bryce. Główną rolę to jest Fanny Bryce. I zatrudniono do głównej roli Lea Michele, znaną m.in. z serialu Glee, która od lat starała się trochę pośrednio o tą rolę, ale pomiędzy jej staraniami o to, żeby zaśpiewać tą rolę, do której ma dobry głos i też jakby poszłaby bardzo blisko interpretacji Barbra Streisand, co jest oczekiwane przez wielu słuchaczy, to wyszło po drodze, że jest wyjątkowo wredne dla wszystkich, z którymi pracuje.
Tak, i zarobiła sobie ogromną bazę antyfanów, którzy zaczęli snuć na jej temat przeróżne teorie i moją ulubioną teorią, nie wiem, czy kiedykolwiek o niej słyszałaś, jest to, że Lea Michele jest analfabetką i nie umie czytać i ludzie po prostu tworzą długie filmy analizujące wszystkie dowody dowodzące tego, że Lea Michele nie potrafi czytać. I teraz wszyscy aktorzy, którzy są na TikToku i występują w tej produkcji, dostają od rzeszy ludzi ciągle pytanie, czy mogą udowodnić to, że Lea Michele nie umie czytać. I jest to dla mnie po prostu absolutnie fascynująca afera. Ludzie jej nie lubią. Ludzie w świecie musicalu jej nie lubią i również aktorzy, ci, którzy rzeczywiście występują na Broadwayu. Widziałam dużo takich dowodów, nagrań, w których ktoś daje do zrozumienia, że Lea Michele jako aktorki nie lubi. I co jest najbardziej zabawne jest to, że po prostu Lea Michele w tym momencie powróciła chyba do historii swojej postaci z Glee, czyli Rachel. To jak ona się zachowuje według opinii publicznej, jako ta dosyć niemiła osoba i to jaką drogę przeszła i to dokąd doszła, że doszła do tej roli Fanny w musicalu Funny Girl, do czego zawsze dążyła Rachel, jest taką idealną realizacją drogi jej postaci z serialu, więc to jest dosyć zabawne.
Ja myślę, że dla naszych słuchaczy może być pewnym zaskoczeniem, ile plot dociera z Broadwayu do Polski. Nie docierają musicale, ale ploty i skandale zawsze docierają i jest cała grupa osób, która z tym bardzo żyje. I ostatnie pytanie, jakie masz, czy masz jakieś swoje musicalowe Guilty Pleasure. Przez Guilty Pleasure rozumiem taki musical, o którym wiesz, że on nie jest szczególnie dobry, ale i tak go słuchasz i czasem słuchasz go na zapętleniu. Ja podam mój przykład. Moim takim musicalowym Guilty Pleasure jest musical Camelot, który absolutnie kocham, który w jednym roku był najczęściej wysłuchiwaną przeze mnie płytą na Spotify, co jest dowodem na coś. Ja wiem, że to nie jest wybitny musical, wiem, że to nie jest najlepszy musical, jaki kiedykolwiek stworzono, ale go absolutnie kocham i jak jest mi źle, jak chcę posłuchać czegoś, to włączam sobie Camelot. Czy masz taki musical, o którym wiesz, że może nie miał najlepszych recenzji, może nie jest najbardziej odkrywcze, ale gdzieś ma twoje specjalne miejsce w twoim serduszku.
Wydaje mi się, że pewnie musiałabym tutaj podać tą Legalną Blondynkę, ponieważ jest to taki bardzo low-key musical, powiedzmy. Żadna wielka produkcja, żadna wielka historia, opowieść bardziej kameralna, powiedzmy mierząca w młodszego odbiorcę, fana komedii bardziej niż wielkoformatowych opowieści. Jednocześnie przyznam, że ja się nie orientuję, które musicale są te niedoceniane wśród miłośników musicalu, więc nawet nie wiem, czy musical, który akurat lubię, byłby uznawany za, ewentualnie za guilty pleasure.
To jest koniec pytań, które do ciebie miałyśmy, które ja tutaj zadałam. Muszę powiedzieć, że Megu tutaj się krygowała, że nie jest przygotowana, ale jak sami widzicie, była doskonale przygotowana. I bardzo się zresztą w ogóle cieszę, że akurat w tą stronę poszła nasza rozmowa, bo nasz musicalowy podcast koncentruje się głównie na musicalach filmowych, a ja zawsze staram się gdzieś boczkiem przepchnąć ten wspaniały, fantastyczny, chimeryczny świat musicalu scenicznego, który bardzo łatwo wpaść i z którego bardzo trudno wypaść.
Przypomniał mi się jeszcze jeden ulubiony aktor, którego nie wymieniłam.
Dawaj.
I to jest z naszego polskiego poletka. Jestem absolutnie zakochana już od wielu, wielu lat w Jakubie Wocialu. Uważam, że powinien on znaleźć miejsce w waszym podcaście. Żeby właśnie został jakoś tutaj zapisany w jednym z odcinków, to muszę o nim wspomnieć. Kocham Jakuba Wociala. Kuba, pozdrawiam.
Ja myślę, że tymi pozdrowieniami dla Kuby, który może być zaskoczony, będziemy kończyć naszą rozmowę. Bardzo wam ci dziękuję, Megu. Życzę ci, żebyś zdołała zobaczyć jak najwięcej musicali na scenie i życzę ci, żeby udało ci się nadrobić te musicale, których nie widziałaś na ekranie, żeby ci młody człowiek dał odrobinę czasu. A was, drodzy słuchacze, zapraszamy do następny odcinek naszego podcastu. Kiedy będzie, niestety nie możemy obiecać, ale ponieważ Patrycja wyrwała się już ze szponów tegorocznej edycji Nowych Horyzontów, to istnieje prawdopodobieństwo, że będzie szybciej niż później. Przynajmniej taką mamy nadzieję. To wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Pa, pa.
Cześć!